Chwała niech będzie Jezusowi Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi, a nam tu na ziemi pokój. Przez ostatnie tygodnie, w tym takim okresie lekko wakacyjnym, mieliśmy okazję w środę słuchać rozważań na różne tematy ciekawe i pożyteczne. Było o diable i jego zamysłach, było o gościnności, czyli i rzeczy teologiczne, duchowe i takie bardzo praktyczne. I jak najbardziej duchowe gościnność też jest takim tematem może lekceważonym, ale jak najbardziej należącym do sfery duchowej, ponieważ jest przejawem tego, co jest w naszym sercu, w naszym duchu. A dzisiaj będziemy mówili o nadziei. Ponieważ każde kazanie musi mieć jakiś roboczy tytuł, taki jest obyczaj, więc dzisiejsza usługa może być pytaniem, czy żyjemy tą nadzieją? Albo inaczej, czy przeżywamy tą nadzieję? I każdy z nas na koniec tego rozważania, myślę, w swoim sercu będzie musiał sam sobie odpowiedzieć na to pytanie i podjąć określone działania. Jeżeli chodzi o nadzieję, to ona może być różna. Może dotyczyć różnych spraw, może być oparta na obietnicy różnych osób. Od tego, kto nam coś obiecał, to też zależy jakość tej nadziei. Bo jeżeli ktoś niewiarygodny nam coś obiecał, to i nadzieja może być nic nie warta. Jeżeli znamy kogoś i jest osobą słowną, coś obiecał, to możemy mieć dużą nadzieję, że to się uda. Chyba że będą jakieś kataklizmy, inne przeciwności, na które ta osoba nie ma wpływu. Kiedy Bóg coś obiecuje, to nic na to nie ma wpływu i wiemy, że tak na pewno będzie. W naszym życiu spotykamy się z tym, że ludzie mają wiele nadziei. Tak patrzę na nas, jak tu jesteśmy i myślę, że większość z nas pamięta czasy, kiedy budowano duże domy, takie dwu-, trzypiętrowe, z tą nadzieją, że jak dzieci, które w tej chwili są małe, jak skończymy budowę, będą już dorosłymi ludźmi i zamieszkają z nami w tym dużym domu. Wezmą sobie to drugie piętro i będziemy mieli dzieci przy sobie. No wiemy, że najczęściej kończyło się to tym, że te dzieci wyjeżdżały za granicę, szukając lepszego życia, wyjeżdżały do innego miasta w poszukiwaniu pracy albo gdzieś tam za dziewczyną. I ci ludzie zostawali z dużym domem. Niektórzy mają nadzieję na lepszą pracę, na to, że gdzieś tam się dorobią. W Ameryce jest takie powiedzenie, że jak do 30 nie zarobię pierwszego miliona, to znaczy, że zmarnowałem życie. Inni mają nadzieję na szczęście w małżeństwie. Z tym też różnie wychodzi, bo potem się okazuje, że ten złoty chłopak nadużywa alkoholu. Albo jak minie trochę czasu, przyjdą dzieci, zajdą zmiany, to sobie bierze nowszy model. W dzisiejszych czasach to też działa w drugą stronę równie często. Facet straci pracę, zaczynają się kłopoty finansowe, a i dziewczyna znajduje sobie od razu bardziej zaradnego mężczyznę, który ma pieniądz. I co z tego, że przysięgała wierność małżeńską aż do śmierci? No, nadzieja prysła. Inni mają nadzieję na lepsze rządy, ale od 30 lat rządy się zmieniają, a problemy zostają. I tak patrzymy, jak ludzie się miotają w tych swoich nadziejach. Czasami są zawiedzeni, świat im się wali na głowę. Czasami nawet ta nadzieja jakoś tam wypali, ale wiemy, że nawet jeżeli nadzieja w tych doczesnych sprawach nie zawiedzie, to tylko na jakiś czas. Bo nawet jeżeli będziemy mieli to szczęśliwe małżeństwo, to wiemy, że w którymś momencie nastąpi jego kres. I tak ludzie się miotają. Od euforii do depresji. Człowiek nie wie, czego się trzymać, na czym się oprzeć. I to taki dosyć smutny widok. A my w Kościele tak czasami komentujemy, że to nic dziwnego, ludzie błądzą, bo to niewierzący. No my to inaczej. Ale czy zawsze inaczej? Jeżeli sięgniemy do Słowa Bożego i popatrzymy na życie pierwszego Kościoła, W Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale mamy taką bardzo dobrze, myślę, wszystkim nam znaną historię, Ananiasz i Safira. Takie przedsiębiorcze małżeństwo, zamożne. To byli ludzie, którzy wyznali Chrystusa, którzy byli w kościele. Co więcej, byli tacy chyba zaangażowani, bo nawet majątek dali na kościół. Sprzedali, co mieli, dali pieniądze do kościoła. No i tam jest taka mała gwiazdka. Dogadali się, że część pieniędzy ze sprzedanego majątku to oni tak prześlą na numeryczne konto w Szwajcarii. Tak, że nikt się nie dowie, a oni będą zabezpieczeni na przyszłość. W razie jakby coś nie poszło, to oni tam mają schomikowane na czarną godzinę. No ale część tych pieniędzy dali do zboru, no bo przecież inni dają. No to my też musimy pokazać, że dajemy, to ludzie będą nas szanować, będziemy mieli znaczenie w zborze. Może za jakiś czas też będziemy mieli jakiś tam bardziej decydujący głos w sprawach zboru. I kiedy patrzymy na postawę tych ludzi, to widzimy, że ich nadzieja była skupiona na rzeczach doczesnych, rzeczach tego świata. Oni mieli nadzieję, że te schomikowane pieniądze ukryte zapewnią im poczucie bezpieczeństwa w przyszłości, jakiś dobrobyt. Oni nie chcieli się zdać na łaskę Kościoła, bo gdyby oddali wszystko i później straciliby siły do pracy, to musieliby liczyć na to, że bracia i siostry ich wspomogą. Ale oni nie chcieli się stawiać w takiej sytuacji, chcieli polegać na pieniądzach. Mieli też nadzieję na to, że będą pośród ludzi mieli znaczenie, wynikające z tego, że właśnie oni sypnęli pieniędzmi, no i teraz oni mają prawo, tak? Skoro dali pieniądze, to mają prawo tutaj wypowiadać się, decydować w różnych sprawach Kościoła. I też wszyscy znamy tą historię, czym to się skończyło. Te nadzieje, które pokładali w sprawach doczesnych, doprowadziły ich do szybkiego zgonu. I do dzisiaj ta historia jest wspominana i żadnej chluby z tego, co zrobili, nie mają. W ten sposób możemy stwierdzić, że tak naprawdę myśleli jak poganie. Chociaż mienili się być chrześcijanami, ale ich myślenie było nieprzemienione. To było wtedy, a jak jest dzisiaj? Dzisiaj nie musimy jechać do Ameryki, żeby usłyszeć, jak w niektórych zborach zwiastuje się to, że jako dzieci Boże to mamy prawo do tego, żeby być bogaci, mamy prawo do tego, żeby wieść dostatnie, szczęśliwe życie bez problemów. Chrześcijanin nie choruje, a jeżeli choruje, to znaczy, że z jego wiarą coś jest nie tak. Różne takie nauki możemy słyszeć. Co więcej, słyszymy, jak ci ludzie podpierają te wypowiedzi nawet jakimiś wersetami ze Słowa Bożego. Na pewno nieraz słyszeliśmy, jak cytowano, że wszystko inne będzie wam przydane. Proście o cokolwiek będzie wam dane. Przytaczają nawet słowa Jezusa, który w pewnym momencie powiedział, że skoro wy, będąc złymi ludźmi, potraficie dawać dobre rzeczy swoim dzieciom, to o ile bardziej wasz Ojciec Niebieski da tym, którzy go proszą. I oczywiście wyrywają te słowa z kontekstu, bo przecież tam nie chodzi o to, że Bóg będzie taką osobą, która będzie zaspokajała wszystkie nasze oczekiwania, wszystkie nasze zachcianki. I to świadczy o tym, że ludzie, którzy takie rzeczy mówią, za taką nauką idą, nie mają przemienionego umysłu, bo ich myślenie jest nastawione na rzeczy w tym świecie. Ich nadzieje są związane z tym, że tu sobie fajnie ułożą życie, że to doczesne życie na ziemi przeżyją fajnie, a Bóg jest traktowany tylko jako ktoś, kto jakby zagwarantuje, że te ich nadzieje się wypełnią. Bo czy życie chrześcijanina ma polegać tylko na tym, że będzie nam się wiodło, że będzie przyjemnie, bezboleśnie. Sam Jezus, kiedy podczas wieczerzy mówił o swoim odejściu i zapowiadał też, że przyjdzie ponownie, to mamy chociażby w 16 rozdziale Ewangelii Jana, powiedział takie słowa. To powiedziałem wam, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie, co będziecie mieli? Ucisk mieć będziecie. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. W liście do Rzymian apostoł w 12 rozdziale zapisał takie wezwanie do chrześcijan, aby byli w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi. Widzimy więc, że i nadzieja, i ucisk występują obok siebie, razem. I tak jest w życiu chrześcijan. Tak? Mamy w swoim życiu okresy, gdzie jest nam lepiej. Mamy okresy, gdzie dzieją się jakieś przykre dla nas rzeczy. Ale kiedy tak jest, to mamy być w nadziei radośni. A ucisk znosić cierpliwie. Nie przejmować się tym. Nie pozwalać, żeby nam się świat wtedy zawalił na głowę. I tu zachodzi takie pytanie, bo skoro życia chrześcijanina nie można mierzyć jego sukcesem, jego zdrowiem, no bo raz jest tak, to po co my tu jesteśmy? Po co Bóg nas powołał i trzyma nas jeszcze na tej ziemi? Mógłby przecież nas od razu zabrać. W Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale czytamy słowa Jezusa. Kiedy odchodził, powiedział taką rzecz. Czyńcie uczniami wszystkie narody. Innymi słowy, jesteśmy tutaj po to, celem naszego życia jest to, aby dawać świadectwo o Jezusie i dawać ludziom nadzieję. Ale nie taką nadzieję, która zawodzi, których mamy wiele. Otwórzmy może pierwszy list do Koryntian. 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian od 19 wiersza. Zapisane są tutaj takie słowa. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. I te słowa podsumowują to, co do tej pory było mówione. Jeżeli nawet mieniąc się ludźmi wierzącymi, wyznając Chrystusa ustami, pokładalibyśmy tylko nadzieję na to, że ta wiara zapewni nam jakieś rzeczy w tym życiu doczesnym. Jeżeli nasze myślenie będzie nastawione na to, żeby sobie zapewnić różne sprawy tu na ziemi, to bylibyśmy bardziej pożałowania godni niż ci ludzie, którzy w Chrystusa nie wierzą. Dlaczego? A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Abrahamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Mając taką obietnicę, nadzieję spełnienia się takiej obietnicy, człowiek, który zostawia to z boku, nie myśli o tym, a zajmuje się tymi wszystkimi drobnymi rzeczami tego świata, ma nadzieję na to, na tamto, na tamto, jest pożałowania godne. Czyż człowiek, który, nie wiem, dostał informację, że wygrał w jakiejś tam grze losowej 100 milionów, zajmuje się tym, że tutaj ma jakiś kupon zniżkowy w Biedronce? Nie, on myśli o tym, jak wyda te 100 milionów. I tak, to oczywiście niedoskonałe porównanie, ale myślicie, że wiecie, o co chodzi. Kiedy od Jezusa mamy obietnicę zbawienia, zmartwychwstania, życia wiecznego, Nie rozdrabniajmy się na drobne. Zwróćmy swoją uwagę na tą nadzieję, którą mamy w Chrystusie. Jest jedna nadzieja doskonała, pewna. Nie zamieniajmy jej na tysiąc drobnych nadziei, które w dodatku bardzo prawdopodobne zawiodą. Słowo Boże też do tego nas zachęca w liście do Efezjan. W pierwszym rozdziale od 16 wiersza czytamy takie słowa apostoła. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Jest tutaj wezwanie, abyśmy byli świadomi tego, jakiej nadziei uczestnikami jesteśmy. To były słowa kierowane do ludzi wierzących. I apostoł modlił się, żeby Bóg otworzył im oczy, oświecił ich serca, żeby pojęli, jak wspaniała nadzieja jest ich udziałem. Dlaczego o to się modlił i tak o to zabiegał? Bo wiedział, że jeżeli wierzący w Efezie i my dzisiaj będziemy w pełni świadomi, co znaczy ta nadzieja, którą mamy w Chrystusie, to zmieni życie człowieka, który żyje taką nadzieją. Dalej, jak czytamy list do Efezjan w 4 rozdziale, w 4 wersecie, tam mamy takie stwierdzenie, że powołani jesteście do jednej nadziei. I tutaj po raz kolejny apostoł podkreśla, że jest tylko jedna nadzieja, która nie zawodzi. Jest jedna doskonała nadzieja, którą mamy żyć, a nie, że mamy żyć wieloma nadziejami. A dlaczego jedna? Jedna dlatego, że jest ona wspólna dla nas wszystkich. Bo te doczesne nadzieje, to każdy może mieć różne, tak? Jeden ma nadzieję na podwyżkę, drugi ma nadzieję na to, że jego zdrowie się poprawi. Tysiące rzeczy. I każdy żyje czym innym. Ale ludzie w Kościele żyją jedną rzeczą, jedną nadzieją, która nas łączy bez względu na to, czy jesteśmy bogatsi, czy trochę ubożsi, czy mamy takie poglądy polityczne, czy inne. To wszystko nie ma znaczenia. W kontekście Bożego dzieła zbawienia te wszystkie inne rzeczy nie mają znaczenia. I to, co nas łączy jako braci i siostry, to jest ta wspólna nadzieja zmartwychwstania, życia wiecznego z Bogiem. Nie ma innej nadziei, tylko ta jedna. Jedna też dlatego, że tylko ona jest doskonała, tylko ona nie zawodzi. O tym też czytamy w liście do Rzymian w 5 rozdziale, 5 werset. Tam jest podkreślona ta myśl, że ta nadzieja nie zawodzi. I to jest Boże zapewnienie, że choćby wszystko inne zawiodło, na co liczymy w tym życiu, to ta nadzieja nigdy nie zawiedzie. I kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie, to widzimy, że właśnie zwiastowanie tej nadziei towarzyszyło apostołom od samego początku i było wszędzie przez nich artykułowane, podkreślane. Ja nie będę tych wszystkich miejsc czytał. Myślę, że są one nam znane, w razie czego można sobie jeszcze w domu sięgnąć. W 4 rozdziale czytamy o tym, jak Piotr w świątyni mówił kazanie i tam mówi właśnie o tym zmartwychwstaniu, o nadziei życia wiecznego z Bogiem. W 17 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o tym, jak Paweł próbował nawrócić Ateńczyków. No i zaczął zwiastować dobrą nowinę. No, oni go słuchali, ale kiedy doszedł do momentu, kiedy zaczął mówić im o zmartwychwstaniu, to oni mu przerwali, podziękowali, rozeszli się, stwierdzili, że jakieś bajki zaczyna opowiadać, ale To jest ta nadzieja, którą my żyjemy. Dla świata to jest głupstwo, ale dla tych, którzy uwierzą, to jest właśnie zbawienie. Paweł się nie przejął, że go tam ci mądrzy Grecy wyszydzili. Kiedy dalej czytamy w 26 rozdziale Dziejów Apostolskich, widzimy, jak Paweł broni swojej wiary przed królem Agrypą. W 24 rozdziale czytamy, jak Paweł broni się przed namiestnikiem Feliksem, kiedy został oskarżony przez Żydów. I we wszystkich tych miejscach jest podkreślone właśnie to, że nadzieją Pawła i nadzieją wszystkich, którzy poszli za Chrystusem, jest zbawienie i duszy, i ciała. W liście do Rzymian w 8 rozdziale, 23, 25 werset, jest to wyraźnie podkreślone, że oczekujemy w nadziei odkupienia ciała naszego. Więc niektórzy próbują to zmartwychwstanie uduchawiać, że to tylko jakaś tam dusza, ale Słowo Boże w wielu miejscach nas przekonuje, że to zmartwychwstanie będzie całkowite. Oczywiście to ciało będzie przemienione, tak jak wszystko, tak jak ziemia będzie przemieniona. Ale musimy o tym pamiętać. To jest też taka rzecz, która niektórych ludzi zniechęca do przyjmowania tej nadziei, bo to przekracza ludzki rozum. Można usłyszeć, no ale jak ktoś się da skremować, przecież tam nic nie zostaje, tylko popiół. Co z ludźmi, którzy zostali pogrzebani tysiące lat temu? Przecież z ich ciała to już tylko atomy jakieś zostały. No ja myślę, że dla Boga to nie jest żaden problem. Więc Słowo Boże wzywa nas do tego, abyśmy byli świadomi, jakiej nadziei jesteśmy uczestnikami, żebyśmy nie mówili o tym jakoś ogólnikowo, żebyśmy nie próbowali gdzieś tam w rozmowach z ludźmi tego tematu zmiękczać, ale żebyśmy przyjmowali tę nadzieję tak, jak ona jest przedstawiona w Słowie Bożym. Dla mnie osobiście najpiękniej tę nadzieję opisał sam Jezus. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale, od początku tego rozdziału, 14 rozdział Ewangelii według Jana, i tam Jezus mówi tak: niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. Abyście gdzie ja jestem i wy byli. Czyż nie jest to piękna obietnica? Ale czy żyjemy tą obietnicą? Czy może gdzieś wydaje nam się to tak oczywiste, że już dawno o tym nie rozmawialiśmy, że już dawno o tym nie myśleliśmy, jesteśmy zajęci bieżącymi sprawami, wpadniemy w niedzielę na nabożeństwo, czy tak jak dzisiaj w środę, ale czy ta nadzieja zmienia nasze życie? Kiedy spojrzymy na życie pierwszego Kościoła, to widzimy, jak dramatycznie ta nadzieja zmieniała życie ludzi. W Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, czytamy, jak wyglądało życie pierwszego Kościoła. To jest 46 werset, gdyby ktoś śledził z otwartą Biblią. Oczywiście tych miejsc, które mówią o życiu pierwszego Kościoła, jest więcej, natomiast to jest takie klasyczne miejsce. I tam widzimy, że ci chrześcijanie codziennie uczęszczali do świątyni. No to jest mowa o zborze jerozolimskim, no tam świątynia była. A łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Z szerszego kontekstu, gdybyśmy przeczytali cały ten fragment, widzimy tam, że oni trwali razem w modlitwie, w rozważaniu słowa. Oni po prostu lgnęli do siebie. Każdego dnia, kiedy tylko mieli czas, chcieli być ze sobą razem, aby przeżywać tą nadzieję, aby Bogu za nią dziękować, aby śpiewać Bogu, wysławiać Go za to, że tak wspaniałą nadzieję nam dał. Chcieli sobie nawzajem opowiadać o tej nadziei, pomimo tego, że wszyscy wiedzieli, jaka ona jest, ale oni ją tak mocno przeżywali, że chcieli się codziennie na nowo i na nowo tą nadzieją dzielić z innymi. To była nadzieja dana im na podstawie słów Jezusa. I dlatego czytamy, że oni trwali w rozważaniu nauki apostolskiej, która zawierała właśnie to przesłanie. Jest pewna analogia do Starego Testamentu, gdzie Bóg dał Izraelitom nadzieję, że wejdą do ziemi obiecanej. Oni tą nadzieją bardzo żyli. Ze względu na swoją głupotę musieli tak dosyć długo tą nadzieją żyć. Oczywiście ta obietnica się wypełniła, ale dając im tą nadzieję, Bóg dał też im taki namacalny symbol, dał im skrzynię przymierza. I tak jak chrześcijanie gromadzili się wokół Słowa Bożego, wokół tego zwiastowania, tak Żydzi zgromadzali się wokół skrzyni przymierza, namiot zgromadzenia, później świątynia, ponieważ to ich jednoczyło. A czy dzisiaj ta nadzieja nas jednoczy? Nas ze sobą, wokół też Słowa Bożego, w tej społeczności Kościoła, czy może częściej i chętniej gromadzimy się w domach, w naszych rodzinach przy skrzyni przymierza ze światem? Bo tak pastor Waszkiewicz określał telewizor, że to jest skrzynia przymierza ze światem. Ci, którzy nie pamiętają, chyba parę takich osób jest, kiedyś telewizor to rzeczywiście była taka skrzynia, dosyć duża i ciężka. I to bardzo fajne porównanie. I niestety tak jest, że ludzie, którzy nie żyją nadzieją w Chrystusie, no właśnie mają taką tendencję, żeby się przy innej skrzyni przymierza gromadzić. Czy to jest telewizor, czy to jest ta skrzynia komputera, czy to są jakieś inne rzeczy. Co my wybieramy? Gdzie nas ciągnie nasze serce? Czy tak jak tutaj wcześniej Tomek wspomniał, że od rana już czekał na tą wieczorną społeczność, czy my mamy w sobie takie pragnienie, żeby spotkać się z innymi wierzącymi, żeby spędzić z nimi czas, ale niekoniecznie tylko towarzysko, bo jest miło i fajnie, ale każdemu spotkaniu chrześcijan powinno towarzyszyć właśnie takie przeżywanie tej nadziei, dziękczynienie dla Chrystusa, wspominanie Jego słów po to, aby się tym budować. Czy tak żyjemy? Czy takie pragnienie jest w naszych sercach? U chrześcijan w pierwszym kościele takie pragnienie było. Czy oni tak codziennie lecieli do tej świątyni albo do czyjegoś domu na społeczność, dlatego że było to takie przyjemne towarzysko? Na spotkania towarzyskie mogli pójść do sąsiada, do rodziny, każdy z nich miał. Fajni ludzie, można sobie posiedzieć, porozmawiać, jeszcze jak pogoda jest, miło spędzić czas. Czy w niedzielę, jak jest lato, można wyjść tutaj na ogródek, porozmawiać na różne tematy aktualne i palące. Ale to nie o to chodzi. Pierwsi chrześcijanie, jak czytamy, co się u nich działo, to widzimy, że nie przyjemności towarzyskie ich łączyły. Czytamy, że tam były tarcia, były kłopoty, bo gdzieś tam jakąś wdowę pominięto przy wieczerzy, przy rozdawaniu chleba, bo ktoś miał inne poglądy. Niektórzy nie znosili siebie do tego stopnia, że podawali się do sądów pogańskich i przed pogańskimi sędziami się kłócili. Ale mimo to codziennie spotykali się, aby rozważać Słowo Boże, aby wielbić Boga, aby przeżywać tą nadzieję. Ta nadzieja ich łączyła, pomimo wszystkiego innego, co ich dzieliło. I po to oni się spotykali. I tutaj też jeszcze jedna myśl, może trochę na marginesie. Tak jak tu jesteśmy, Zachęcajmy i siebie nawzajem, i tych, których dzisiaj nie ma, aby nie omijali społeczności, także tych środowych. Można też się spotykać w domach, są grupy domowe, albo nawet nie jako grupa domowa, tylko po prostu mamy czas, spotkajmy się, uwielbimy Boga, porozmawiajmy. W naszych domach, jeżeli to jest jakaś większa rodzina, mamy dzieci, czy z teściami mieszkamy, czy jest w nas pragnienie, aby codziennie zebrać się gdzieś tam wieczorem albo rano, żeby razem uwielbić Boga. Czy może każdy gdzieś tam do swojego pokoju, jeden w komputerze, drugi w telewizorze, trzeci w książce. Zachęcajmy się do przychodzenia przed Boży tron, przeżywania tej obietnicy, którą mamy. Też pamiętajmy o naszych dzieciach. Traktujemy je często jako część Kościoła, no i w pewnym sensie są, ale pamiętajmy o tym, że to są osoby, które jeszcze muszą poznać Chrystusa, muszą oddać Jemu swoje życie. Przyprowadzajmy nasze dzieci czy nasze wnuki na społeczności, także w środę. Nie myślmy o tym, że dziecko się wynudzi. W ogóle co to za myśl, że w kościele można się nudzić. Ale takie głosy się słyszy. Przyprowadzajmy te dzieci. Niech one od najmłodszych lat widzą, że ta nadzieja w nas jest żywa. Aby same zapragnęły żyć tą nadzieją. Żeby widziały, że to jest coś, co my autentycznie przeżywamy i praktykujemy. Bo jeżeli będziemy tylko mówić albo wysyłać gdzieś tam, to może nie zadziałać. Słowo Boże mówi, że od najmłodszych lat mamy te dzieci wdrażać do drogi pańskiej. I dbanie o to, żeby te dzieci brały udział w społeczności Kościoła, jest najlepszym sposobem, żeby wdrożyć je na drogę pańską. Bo z tym jest też związana obietnica, która jest w Słowie Bożym zapisana, że jeżeli za młodych lat ugruntujemy kroki naszych dzieci na tej drodze, to one później z niej nie zejdą. Jak jeszcze to życie pierwszych chrześcijan ulegało zmianie? Oprócz tego, że co było najbardziej widoczne, że oni właśnie tak ciągnęli do siebie pomimo wszystko, codziennie. W pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, drugi, trzeci werset, jest zawarta taka myśl, że każdy, kto ma nadzieję, oczyszcza się. I to jest ta bolesna część, bo jeżeli myślimy o tym, co w górze, nie o tym, co na dole, jeżeli rozmyślamy o tym, że już niedługo wejdziemy do domu Ojca w niebie i tam będziemy z Bogiem, będziemy razem z Nim, to wiemy, że tam nic nieczystego nie wejdzie. A Chrystus oczyszcza nas od grzechów, ale po naszej stronie jest pranie szat. My musimy, jeżeli chcemy zachować tą świętość, aby wejść do domu Ojca, musimy przychodzić do Jezusa regularnie i prać te szaty. Jeżeli zdarzy nam się zasmucić Boga, to musimy Mu to wyznać, pokutować z tego. Musimy się oczyszczać z grzechów. Ten, kto myśli o nadziei zbawienia, ma tak zajętą głowę, że nie myśli o tym, jak zgrzeszyć. Bo wiecie, jak człowiek ma za dużo czasu, to głupoty zaczynają przychodzić do głowy i człowiek zaczyna tak myśleć, jak tu sobie dogodzić, jak tu sobie zrobić lepiej. No i ten proces tak postępuje, coraz to nowe pomysły wpadają do głowy i nie wszystkie są dobre, delikatnie mówiąc. Więc jeżeli nie żyjemy nadzieją, to wtedy nasza głowa napełnia się tym, co złe. Na początku wydaje się, że to nie jest takie złe, przecież to nic strasznego, nic wielkiego, ale potem jest coraz dalej i robi się dramat. Ale kiedy żyjemy nadzieją, nie ma prawa taki mechanizm w naszej głowie zadziałać. Dalej czytamy o tym, że to w pierwszym liście do Tesaloniczan, w czwartym rozdziale, jest taka myśl, pocieszajcie się nadzieją. Nadzieja jest czymś fajnym, ponieważ kiedy w życiu jest nam smutno i źle, to wiemy, z czego czerpać pociechę. Czasami też, kiedy cierpi ktoś obok nas, coś sprawiło ból, a nie mamy słów, nie wiemy, jak kogoś pocieszyć. Jeżeli komuś zmarł mąż, żona, rodzice, dziecko, to jest taka tragedia, że człowiek nie jest w stanie pocieszyć takiej osoby. Ale my możemy pocieszyć, niosąc tą nadzieję, o której mowa w Słowie Bożym. I tu jest też takie fajne przesłanie, że mamy się pocieszać też nawzajem. I to koresponduje właśnie z tą społecznością Kościoła. Kiedy jesteśmy sami, no to właśnie deprecha murowana. Tak? Zamkniemy się w tych czterech ścianach, coś tam boli, coś nie wyszło w pracy, w szkole, załamanie. Ale kiedy przyjdziemy na nabożeństwo, kiedy pójdziemy do domu brata, siostry, razem się pomodlić, razem rozważyć Słowo Boże, porozmawiać, znajdujemy pociechę. Ponieważ zaczynamy myśleć na nowo o tej nadziei, którą żyjemy, o tej obietnicy, w świetle której wszystko inne blednie i odchodzi w cień. I nagle się okazuje, że ten dramat zamienia się w mały smuteczek. I po takiej społeczności z ludźmi wierzącymi, od których doznaliśmy pocieszenia, wspominając razem nadzieję, możemy wyjść radośni. Pomimo tego bólu, on nie odszedł. Ale wychodzimy z radością. To jest też to, co wcześniej czytaliśmy, tak? Że w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi. Wówczas ten ból, cierpienie jesteśmy w stanie bez szemrania gdzieś tam w cichości znosić, ponieważ radujemy się tą nadzieją. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale, też nie będę czytał ze względu na czas, doskonale znana nam historia, kiedy Jezus spotyka się z Samarytanką. Jaka była jej sytuacja? No, na pewno to nie była szczęśliwa kobieta. Miała 5 mężów, żadnego już nie było, a ten kolejny mężczyzna, z którym żyła, nie był jej mąż, czyli mówiąc po naszemu, żyli na kocią łapę. I jej nadzieja na szczęśliwe życie u boku męża, który będzie dla niej oparciem, daje poczucie bezpieczeństwa, spełzła na niczym. Ten człowiek, z którym żyła, nie szanował jej do tego stopnia, że nawet nie zadał sobie trudu, żeby zalegalizować związek, w którym żyli. Nie chciał nadać jej statusu żony. W świetle tej społeczności miasta ona musiała być pogardzana jako kobieta, która żyje z człowiekiem, z mężczyzną, bez ślubu. Ale Jezus dał jej nadzieję. Kiedy rozmawiali, Jezus dał jej nadzieję, że jej życie może wyglądać zupełnie inaczej. I dał jej perspektywę, daleko wyższą niż te jej doczesne cierpienia, bolączki, zawody. Jak to zmieniło jej życie? Pobiegła do miejscowości, w której mieszkała i każdemu, kogo spotkała, opowiedziała o Jezusie. W efekcie, no jeżeli nie całe miasto, to większość ludzi z tego miasta wyszli, przyszli do Jezusa, słuchali Jego nauczania, część ludzi uwierzyło. I to pokazuje też nam, że jeżeli my żyjemy nadzieją, zmartwychwstania, życia wiecznego z Bogiem, to nie pozwoli nam to milczeć. Będziemy tak to przeżywać, będzie to tak w naszych sercach grało, będzie nas tak paliło, że będziemy musieli otworzyć nasze usta i będziemy chcieli się tą nadzieją dzielić z innymi ludźmi, którzy jeszcze tej nadziei nie mają. Dlatego, że ona przynosi taką radość. I będziemy chcieli tą radością dzielić się z innymi. W pierwszym liście Piotra, w 3 rozdziale, w 15 wersecie, też czytamy o tym, że zawsze powinniśmy być gotowi do wytłumaczenia się z nadziei. Innymi słowy, codziennie, o każdej godzinie, powinniśmy być gotowi, że jeżeli nadarzy się jakakolwiek okazja, żeby opowiedzieć, co to jest za nadzieja, którą żyjemy, dlaczego tą nadzieją żyjemy. Niektórym, tak jak ta Samarytanka, będziemy mogli po prostu tak opowiedzieć z własnej inicjatywy, a czasami to inni będą pytać albo wręcz zarzucać nam różne rzeczy i wtedy my będziemy musieli się im wytłumaczyć, dlaczego ja żyję tą nadzieją. Dlaczego uważam, że ona jest prawdziwa? Dlaczego moje życie wygląda inaczej ze względu na tą nadzieję? Mamy być w takiej gotowości. Ale jeżeli taką nadzieją na co dzień nie żyjemy, nie przeżywamy jej, jest ona tylko takim credo na ścianie, credo naszej wiary, to ciężko nam będzie się wytłumaczyć z tej nadziei, bo będziemy musieli sięgnąć głęboko do pamięci, o co tak naprawdę w tym chodzi. I kończąc, oczywiście tych płaszczyzn, na których życie chrześcijan ulega zmianie w wyniku życia nadzieją, jest więcej. Dzisiaj zajęliśmy się tylko tymi najważniejszymi obszarami. Wierzę, że to słowo będzie pracowało w sercu każdego z nas i przyniesie owoc. Mam nadzieję, że będziemy o tej nadziei rozmyślać. Im więcej będziemy rozmyślać, tym więcej znajdziemy obszarów w naszym życiu, gdzie będziemy mogli coś zmienić w związku z tą nadzieją. Otwórzmy jeszcze list do Hebrajczyków, 3 rozdział. List do Hebrajczyków, 3 rozdział, od 6 wiersza. Lecz Chrystus jako syn był ponad domem Jego. Z kontekstu chodzi o Mojżesza. A domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, no i potem jest odwołanie do dziejów Izraela. Jest to wezwanie, wierzę, skierowane też dzisiaj do nas. Z jednej strony przestroga, że będziemy w domu Ojca, jeśli do końca wytrwamy w nadziei, jeżeli ją zachowamy. I jest też wezwanie, zachęta do tego, abyśmy nasze serca otworzyli szerzej na tą nadzieję, pozwolili tej nadziei działać w naszym sercu, a wtedy zobaczymy zmiany w naszym życiu. Może nie zawsze będą nam się podobały, bo to, co w ocenie ludzkiej jest dobre dla nas, nie zawsze jest dobre w oczach Bożych i odwrotnie. Dlatego wcześniej wzmiankowane bogactwo, przez ludzi postrzegane jako coś dobrego, miłego, dającego duże możliwości, nie zawsze jest dobre, bo nie wiemy, jak bogactwo zmieniłoby nasze życie, jakby nasze serce zareagowało nagle, gdybyśmy byli nieograniczeni finansowo. Mogłoby się okazać, że to bogactwo doprowadziłoby nas do duchowego upadku. Ale jeżeli pozwolimy nadziei pracować w naszym sercu, Bóg wniesie dobre zmiany. Czasami zabolą. Kiedy pracowałem nad tym tematem od około 2 miesięcy, Bóg dotknął paru rzeczy w moim życiu. Tam, gdzie od paru lat już było tak wszystko ułożone tak dosyć wygodnie, już mi się zrobiło, Bóg to wyrwał z łożyska i boję się, że to nie jest koniec. Ale życzę nam wszystkim, aby Bóg nami potrząsnął przez to słowo, abyśmy naprawdę żyli nadzieją każdego dnia. Amen.